Tak jest, w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ocena programu poznańskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2014-2016 musi być zróżnicowana. Z jednej strony oczywiście należy z satysfakcją przyjąć, że ten program mamy. Z drugiej, choć na początku może się to wydać pochwałą wątpliwą, ale to rozwinę, niewiele jest rzeczy, które zostały tam zapisane i budzą wątpliwość. To znaczy, że ten program nie szkodzi. To oczywiście wydaje się oczywistość, ale jest tak, że wiele działań, czy to instytucji państwowych, czy samorządowych, czasem można uznać, że wręcz utrudnia życie obywatelom. Natomiast tutaj bardzo niewiele jest rzeczy wątpliwych. Główny zarzut, który mamy wobec tego programu, to to, czego w nim nie ma, a nie jakieś sformułowania w nim zawarte, które budziłyby nasze poważne wątpliwości. Oczywiście dla porządku powiem, że są trzy takie miejsca w tym obszernym dokumencie, bo łącznie z dodatkowymi informacjami, wykazem szczegółowych zadań i tak dalej, mówimy o 57 stronach numerowanych tego programu. Te trzy wątpliwości to jeszcze w samym uzasadnieniu do uchwały, tam gdzie bardzo słusznie się mówi, że celem głównym programu jest zapewnienie dzieciom i rodzinom warunków rozwoju, to jest ten, jak rozumiem, pierwszy cel, oraz pomocy w sytuacjach trudnych, to jest ten drugi główny cel, oraz że przyjmuje się, że działania w ramach realizacji tych celów wzmocnią potencjał rodziny. Bardzo to słuszne i w pełni to popieramy. Czytamy tutaj dalej, że realizowanie programów, że tutaj jednym ze sposobów działania jest realizowanie programów służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Bardzo to słuszne i ten wątek rozwinę jeszcze. Oraz służących godzeniu przez dorosłych życia rodzinnego i zawodowego. To oczywiście jest zdanie słuszne jako człon pewnej alternatywy. Bo cóż z rodzinami, które decydują się ograniczyć swoją karierę zawodową, a zapewnić dzieciom pełną opiekę poprzez rezygnację jednego z członków rodziny. Najczęściej jest to matka, ale nawet w rodzinach dwuosobowych, znaczy składających się i z matki, i z ojca, czasami zdarza się z różnych sytuacji zawodowych i rodzinnych, że jest to ojciec, poprzez rezygnację jednego z rodziców z kariery zawodowej, przynajmniej na pewien czas. I wydaje mi się, że powinniśmy to poświęcenie rodziców docenić. To jest inwestycja w kapitał emocjonalny dziecka, w jego prawidłowy rozwój właśnie emocjonalny, psychiczny, intelektualny. Tymczasem wydaje się, że tutaj jest taka sugestia, że będziemy wspierać jedynie tą jedną z części alternatywy, czyli godzenie przez obu dorosłych rodziców życia rodzinnego i zawodowego. To jest pierwsza z tych wątpliwości. Na stronie 17 i 18 mamy drugie sformułowanie, które budzi pewną wątpliwość. Na 18 stronie czytamy, że w szczególnej sytuacji są rodziny, w których brakuje umiejętności sprawnego prowadzenia gospodarstwa domowego, a na stronie 17 czytamy, że na temat niewydolności opiekuńczo-wychowawczej, że jednym z problemów jest niska zaradność życiowa rodziców i opiekunów, co skutkuje umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Otóż wydaje się, że zarówno nieumiejętność sprawnego prowadzenia gospodarstwa domowego, jak i pewna niezaradność życiowa rodziców i opiekunów, nie powinno być tak prosto powiązane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, ponieważ naszym zdaniem to ostateczne rozwiązanie, czyli zabranie dziecka z rodziny naturalnej, biologicznej, powinno mieć miejsce wtedy, kiedy dziecku zagrażają niebezpieczeństwa w związku z występującymi w rodzinie patologiami, uzależnieniami rodziców, przemocą w rodzinie, przemocą i fizyczną, i psychiczną, podczas gdy pewna niezaradność materialna, czy wręcz ubóstwo, jak to czytamy w różnych relacjach, nie tylko tutaj była jedna sprawa w Poznaniu, o której mówiliśmy na posiedzeniu komisji, ale w różnych relacjach z różnych miast, że mówi się, że złe warunki finansowe rodziców bądź dziadków, naturalnych opiekunów skłaniają sądy do zabrania dziecka z tej rodziny. Tu wydaje się, że jest to niepokojąca tendencja i powinniśmy to zdecydowanie zatrzymać, bo zamiast umieszczać dziecko w domu dziecka bądź w rodzinach zastępczych, pierwsze rozwiązanie jest wielokrotnie droższe, drugie trochę droższe, może lepiej dać ten 1000-złotowy dodatkowy zasiłek rodzinie i pomóc jej w rozwiązaniu problemów wynikających, powtarzam, z niezaradności życiowej, a nie z patologii, nie z uzależnień, nie z przemocy domowej. I trzecia sprawa, która budzi moją pewną wątpliwość podzielaną przez nasz klub, kiedy mówimy o ofercie opieki nad dzieckiem do lat 3, tutaj program precyzuje, że spośród 22 tysięcy dzieci w takim programem opieki to co zapewniamy, to jest są miejsca w żłobkach publicznych i niepublicznych. Tu jest to ładnie policzone, że jest to 2411 miejsc. Otóż jest to 11% dzieci. To oczywiście bardzo dobrze, że większości z tych dzieci, bo w przypadku żłobków publicznych jest to, można powiedzieć, wsparcie dla całości, bo opieka w tych żłobkach tak czy inaczej jest zdecydowanie tańsza niż w żłobkach niepublicznych. W żłobkach publicznych dofinansujemy dla 600 dzieci, czyli nawet trochę mniej niż te 2400 wynikające ze zsumowania tych miejsc. Otóż nawet gdybyśmy dofinansowali wszystkie miejsca w żłobkach niepublicznych, tych poddanych rejestracji miejskiej i kontroli, to nie może być tak, że miasto bierze odpowiedzialność tylko za te dzieci, które trafiają do żłobka, natomiast te dzieci, którymi zajmują się i w tym pierwszym okresie życia do lat 3, to prawie zawsze są matki, aczkolwiek powtarzam, zdarzają się też z różnych przypadków życiowych i zawodowych także ojcowie, ci, którzy dokonują tego wyboru, ograniczają swoją karierę zawodową, rezygnując z pracy na kilka lat. Tych nie wspieramy w żaden sposób. Tak jakby to był po prostu wybór swobodny rodziców. Taką mają fantazję, zostają z dzieckiem do lat 3, ich wybór. Tak nie powinno być, tu powinna być alternatywa. Tak jak mówiłem, są to chyba jedyne trzy fragmenty raportu, które budzą pewną wątpliwość co do zapisanych programu, które budzą pewną wątpliwość co do zapisanych w nim treści. Natomiast ta najważniejsza wątpliwość, którą zgłaszamy jako klub radnych, wynika z tego, czego w programie nie ma. Odbyliśmy na ten temat oczywiście dyskusję na Komisji Rodziny i Polityki Społecznej wczoraj i rozumiemy, że są zadania obligatoryjne, które miasto musi wypełnić i ten program te zadania obligatoryjne wypełnia, ale są też fakultatywne. Ja rozumiem, że o ile katalog zadań obligatoryjnych no jest enumeratywny, o tyle zadania fakultatywne mogą być rozszerzone. No, zadaniem własnym gminy są wszelkie sprawy o charakterze, w kompetencjach rady, gminy i Rady Miasta i Prezydenta leżą wszelkie sprawy lokalne niezastrzeżone dla innych podmiotów. Czyli dodatkowe zadania zawsze, o ile nie jest to zastrzeżone ustawami dla innych instytucji czy urzędów państwowych, zawsze gmina może na siebie... Przepraszam, czy można prosić kolegów? O tyle rozumiem, że dodatkowe zadania miasto zawsze na siebie może wziąć. I tutaj przechodząc do istoty rzeczy. W pełni zgadzamy się z zawartym na stronie 5 we wprowadzeniu takim krótkim katalogiem 4 głównych problemów, z którymi borykają się rodziny. I jako pierwszy z tych problemów, rozumiem, że ze względu na wagę, jest wymieniony brak bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. W tym wymieniane są różne sytuacje i rynek pracy, i niski poziom zarobków, i niemożność nabycia i utrzymania mieszkania. Są też wysokie koszty edukacji dzieci. Są też inne 4 problemy, na razie je, 3 problemy, na razie je zostawmy. Skupmy się na tym pierwszym głównym, czyli braku bezpieczeństwa ekonomicznego, w tym szczególnie wyróżnione wysokie koszty edukacji dzieci. Otóż na stronie 17 możemy sobie przeczytać sformułowania, z którymi oczywiście w pełni się zgadzamy, że z reguły status materialny i niematerialny dzieci w życiu dorosłym jest taki, jak i ich rodzin i społeczności, w których się urodziły i w których dorastają. Że dlatego też istnieje ryzyko odtworzenia nierówności w kolejnych pokoleniach. I że podstawowym ideałem współczesnych społeczeństw jest zapewnienie równości szans życiowych. Równość szans życiowych to przecież nawet postulat bardzo daleko posuniętych liberałów, jeżeli chodzi o ideę życia społecznego, równość szans, że szanse na zniwelowanie, na powodzenie uzyskania tej niwelacji szans, niwelacji równości, no szczególnie mają miejsce w dzieciństwie, w trakcie dzieciństwa. Zawsze odpowiedzią na ten temat, na to pytanie, jak wyrównywać szanse życiowe dzieci, była odpowiedź prosta poprzez w miarę publiczną i w miarę równą dla wszystkich edukację. Można powiedzieć, że o ile można się zastanawiać nad przymusem szkolnym, to niewątpliwie przywilej szkolny, czyli możliwość darmowej nauki dzieci w szkołach, finansowanej poprzez społeczeństwo, głównie w systemie podatków, jest niewątpliwie wielkim osiągnięciem cywilizacyjnym Europy czy cywilizacji europejskiej. I tu rodzi się podstawowe pytanie. Skoro głównym problemem jest ten problem ekonomiczny, skoro słusznie zdiagnozowano, że jednym z wyróżników tego problemu ekonomicznego są wysokie, czy bardzo wysokie koszty edukacji, że największą szansę na zniwelowanie nierówności tych wynikających z sytuacji rodzinnej mamy w dzieciństwie. I wprost gdzieś jest napisane, a w innych punktach programu wprost możemy to odczytać, jasna jest odpowiedź, niwelujmy te szanse, te różnice w szansach życiowych poprzez właśnie działania na polu edukacji. Dlaczego program, który nazywa się programem wspierania rodzin i zapewnienia dzieciom i rodzinom warunków rozwoju, nie zawiera choćby tak jednej prostej sprawy, jak na przykład program bezpłatnych podręczników dla dzieci w poznańskich szkołach. Brzmi to trochę egzotycznie, ale pomyślmy o tym, że zakup podręczników, zwłaszcza w starszych klasach szkoły podstawowej, w gimnazjum i liceum, to jest wydatek rzędu 500 zł lub nawet więcej, zwłaszcza jeżeli mówimy o podręcznikach nowych. Jeżeli rodzina ma kilkoro dzieci, dwójkę, trójkę, czwórkę, to taki wydatek na początku roku szkolnego jest wydatkiem ogromnym. Były wielokrotnie programy wyprawek szkolnych, ale one dotyczyły dzieci rozpoczynających edukację. Wydawałoby się zatem, że kiedy mamy program dla miasta Poznania, program wspierający rodzinę, program mający zapewnienie dzieciom, mający jako cel główny zapewnienie dzieciom i rodzinom warunków rozwoju, to chociażby taki postulat, zapewnienie przez miasto darmowych podręczników szkolnych, powinien się tu znaleźć. Co lepiej wyrówna szanse edukacyjne dzieci i młodzieży. Tymczasem nic takiego tu nie ma. Słyszymy natomiast wyjaśnienia, zapewne prawdziwe, no trudno w to wątpić, że tak naprawdę to mimo nazwy, że jest to program wspierania rodzin i że jest to zapewnienie rodzinom warunków rozwoju, a nie tylko pomocy w sytuacjach trudnych, to tak naprawdę ustawodawca zakłada, że chodzi przede wszystkim o rodziny z problemami. I rzeczywiście możemy sobie na 16 stronie przeczytać, że na 85 tysięcy rodzin z dziećmi takiej pomocy udzielano w roku 2012 niecałe 5300 rodzinom. To jest 6,2% rodzin w Poznaniu, rodzin z dziećmi. 6,2% rodzin z dziećmi. Jaki jest to zatem program wspierania rodzin? Jaka jest to zatem polityka prorodzinna w jednym z najbogatszych i najzamożniejszych miast w Polsce, z najniższym poziomem bezrobocia, z licznymi inwestycjami, z ulubionym moim, w cudzysłów, stadionem za 800 milionów złotych, w którym 85 tysiącom rodzin z dziećmi nie jesteśmy w stanie zaoferować żadnej pomocy dla wszystkich rodzin, albo chociaż dla 80%, może 50% mniej zamożnych. Oferujemy w ramach tego programu pomoc 5300 w roku 2012, może w następnym roku będzie to 5800, może 6030, ale to ciągle będziemy oscylować wokół tych 5-6, nie daj Boże 7% rodzin w ciężkim kryzysie. Gdzie tu jest wsparcie rodziny? Ja świadomie jako przykład dałem ten dość prosty program pomocy w zakupie podręczników. Śmiało można założyć przy wolnym rynku wydawnictw szkolnych, że zamówienie przez miasto kilkudziesięciu tysięcy podręczników, nawet różnych, w kilku wydawnictwach można byłoby uzyskać dzięki temu bardzo duże rabaty, bo to byłaby już gratka dla poszczególnych wydawnictw, więc myślę, że można byłoby zejść z tych orientacyjnie podanych przeze mnie 500 zł na dziecko. Być może też można byłoby założyć, że będzie to pomoc, tak jak przy różnych programach, na przykład 75%. Ale specjalnie skupiłem się na tym wątku edukacyjnym, bo jest on stosunkowo prosty i tani. Gdybyśmy bowiem poważnie potraktowali wsparcie rodzin wychowujących dzieci, akurat dzisiaj czytamy w Głosie Wielkopolskim o wyludnianiu się Poznania. Wydaje się, że to jest najpoważniejszy problem miasta. To trzeba byłoby zapytać o program zapewnienia mieszkań rodzinom, młodym rodzinom z dziećmi. I to już nie byłby wydatek rzędu kilkuset złotych rocznie na rodzinę. Reasumując, to, co w tym programie jest, przyjmujemy z zadowoleniem. Dobrze, że zarówno piecza zastępcza jest tutaj dość szczegółowo rozpisana na zadania. Dobrze, że także pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji jest tu dobrze zdefiniowana. Natomiast niedobrze, że nie ma tego, czego o programie wsparcia dla rodzin, czego od programu wsparcia dla dzieci i rodzin, zapewnienia im dobrych warunków rozwoju, oczekiwalibyśmy. Na 15 szczegółowych zadań dotyczących wspierania rodziny, tylko dwa zadania mówią wprost o konkretnej pomocy materialnej, no i oba są skierowane do rodzin z problemami, ze zdiagnozowanymi problemami, którym oferuje się pomoc zapewniającą stabilizację życiową oraz w osobnym zadaniu możliwość skorzystania z mieszkań socjalnych chronionych, w tym o charakterze treningowym. Cała reszta, czyli 13 spośród 15 szczegółowych zadań, to jest formuła taka bardzo ogólna, doradztwa, poprawy jakości, zbudowania jakichś systemów, zwiększenia dostępności wsparcia psychologicznego, pedagogicznego itd., itd. Jest to oczywiście wszystko słuszne i celowe, natomiast mało finansowo konkretne, jeżeli chodzi o konkretną, wymierną pomoc dla rodzin. Z tego też powodu, czyli tego, że nazwa tego programu wspierania rodziny jest dość myląca, z tego powodu, że z zadań obligatoryjnych ustawowych się wywiązujemy, ale z naszym zdaniem niezbędnego dla miasta postulatu polityki prorodzinnej zdecydowanie nie, z tego powodu, że nie ma tu tak naprawdę mowy o pomocy dla rodzin, szczególnie dla rodzin wychowujących dzieci, bo te są w najtrudniejszej sytuacji, zwłaszcza jeżeli tych dzieci jest więcej, i te są jedyną gwarancją, że Poznań wymierał nie będzie. Wydaje się, że głównym celem życiowym Poznania powinno być właśnie wspieranie rodzin z dziećmi, ponieważ bez tego historia naszego miasta dość szybko się skończy. Chyba, że zasiedlą go emigranci, ale będzie to już wtedy zupełnie inny Poznań. Z tych powodów niestety nie możemy wesprzeć tego programu, a ponieważ dostrzegamy wartość tego, co w nim jest, mimo podkreślenia tego, czego w nim nam bardzo brakuje, Klub Radnych PiS-u w tym głosowaniu wstrzyma się od głosu. Dziękuję.